Mili bracia i siostry, podobnie jak brat Leszek, też chciałem to potwierdzić, że mam to wrażenie, że mówcy tutaj na pierwszej historycznej konwencji w Hebdowie zostali wybrani tendencyjnie. Mianowicie są to osoby, które w jakiś sposób są związane ze zborem w Niepołomicach bądź tu z okolicznymi zborami. Ja do takich osób należę. Tam w Niepołomicach brat Jasiu kiwa głową, wie o czym będę mówił. Tam za koło wału była chatka, w której urodziła się moja mama, w której mieszkał dziadek i do której ja jako dziecko jeździłem na wakacje. Całe wakacje spędzaliśmy w tym pasterniku. Mieliśmy już czasami serdecznie dość, ale z perspektywy czasu wiecie jak to jest. Potem człowiek z rozrzewieniem wspomina tamte chwile. W niedzielę bywaliśmy w zborze w Niepołomicach. I ostatnio znowu byłem w zborze w Niepołomicach. Bo braterstwo przyjęli taką tę zasadę, że każdy z mówców musi najpierw się stawić przed zborem. Zanim go puścimy tutaj na konwencji, to niech lepiej coś powie najpierw w zborze. Więc ja musiałem pokornie stawić się przed zborem w Niepołomicach i zobaczyłem coś bardzo dobrego i bardzo budującego. Z jednej strony jest to to samo miejsce, jest pewna kontynuacja tego, co pamiętałem z dzieciństwa. Jest pewien duch, atmosfera zboru, która się nie zmieniła i która nadal jest właśnie atmosferą rozmowy. Tam w tym zborze też było dużo rozmów, debat, czasami może wykraczających poza słowo debata. Ale ten zbór nadal żyje. A druga refleksja jest taka, że to już nie jest też ten zbór. Tam są jednak inni ludzie, tam są osoby, które przejęły tą pracę, która kiedyś była prowadzona i to jest bardzo dobre. Musimy wiedzieć o tym, musimy zadbać o to, żebyśmy to, co mieli wartościowego, tu patrzę na brata Gowdę, który słucha tutaj z uwagą, musimy zadbać o to, żeby to, co jest wartościowego, umieć przekazać innym, żeby oni mieli na czym to zbudować, ale też pozwolić im, że zrobią to po swojemu. Bo nasze dzieci, ja też się do tego przyzwyczajam, nie są naszymi kopiami, to są wolni ludzie, żywi ludzie, którzy wezmą to, co dostali i uczynią z tego swój użytek. I ogólnie rzecz biorąc, cieszyć się można, że w wielu zborach ten użytek jest robiony dobrze i tutaj z podziwem patrzymy, jak z tej stodoły wspólnym wysiłkiem uczyniona została świątynia, w której tutaj dzisiaj chcemy oddawać cześć Bogu. Druga rzecz, którą bym chciał powiedzieć, to jest to, że każdy z nas ma jakieś miejsca, w których odpoczywa, w których dobrze się czuje, rodziny, które się wzajemnie odwiedzają. My często jeździmy do Białogardu, a ściślej biorąc do Pękanina i tam odpoczywamy my i nasze dzieci, a poranki umila nam dyskusjami biblijnymi brat Staszek Kubic. Wspominam o nim dzisiaj z dwóch przyczyn. Po pierwsze, że Siwki, Kubice to jest jeden organizm, jedna rodzina. I to też to, że to, co dzisiaj chcę braterstwu przeczytać i o czym chcę wspomnieć, jest w dużym stopniu inspirowane jego myślami, z których czerpię, których słucham i które twórczo przetwarzam. Więc niektóre myśli, które dzisiaj usłyszycie, są właśnie jego. No i muszę powiedzieć tak, braterstwo, że notatki moje, które sobie poczyniłem, są bardzo mocno pokreślone z jednej prostej przyczyny. Wiele rzeczy z tych, które chciałem wam dzisiaj przekazać, bo czasami mamy takie miejsca, że chcemy coś przekazać. Atmosfera tej konwencji jest bardzo miła, bardzo dobra. W człowieku jest dużo dobrych uczuć, dużo sympatycznych twarzy tutaj widać. I człowiek chciałby coś przekazać i dużo sobie narożyłem notatek, ale potem jak kolejni mówcy mówili, to mówię, no to powiedział Krzysiu, to trzeba już skreślić, to powiedział ktoś inny, to trzeba odkreślić. Pytałem mojej Małgosi, gdzie są moje notatki, ona powiedziała, to weź tam i skreślaj dalej. No wziąłem i poskreślałem, bo rzeczywiście wiele tych rzeczy, które sobie napisałem, to trzeba powiedzieć, to co słyszeliście przez te dwa dni, to tak czyńcie. I nic więcej do tego właściwie nie ma co dodawać. Ale braterstwo z Niepołomic chcieli, żebyśmy się rozstali rozmyślaniami na temat wersetu, który mówi o szukaniu królestwa. Ale zanim jeszcze ten werset przeczytam, to przeczytam braterstwo właśnie jedną myśl brata Staszka Kubica. Dwa wersety, które ostatnio, jak byliśmy, nam zostawił do przemyślenia. Powiedział, przemyśl to, ja wam je przeczytam. To jest proroctwo Ezechiela, tutaj na tej konwencji o proroctwach nie było za dużo, bo tematem tej konwencji było kazanie na górze i wszystkie wykłady właściwie były jakimś fragmentem tego nauczania, które Pan Jezus powiedział i bardziej się koncentrowaliśmy na nauczaniu Pana Jezusa i to było tematem naszej konwencji. Ale proroctwo też niech zabrzmi. Proroctwo Ezechiela, 17 rozdział, wersety 22 i 23. Tak mówi Wszechmocny Pan. To ja wezmę z wierzchołka wysokiego cedru, z najwyższych jego gałązek, delikatną różdżkę i zasadzę ją na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę i wypuści pędy, i wyda owoce, i stanie się cedrem potężnym. I będzie pod nim mieszkać wszelkie ptactwo, i w cieniu jego gałęzi zamieszka wszystko, co ma skrzydła. Tego wersetu wam teraz nie skomentuję. Do niego wrócę później. A teraz przeczytajmy, braterstwo, werset, który jest tym wersetem pożegnalnym. To jest fragment z kazania na górze, zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, a werset 33, w tym wersetem Pan Jezus do nas wszystkich przemawia tak. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Myśl o Królestwie Bożym. I o Królestwie Bożym czasami myślimy o czymś, co nadchodzi jako zwieńczenie naszych oczekiwań, naszej wiary. O to Królestwo się modlimy w modlitwie, którą Pan Jezus nas nauczył. Myślimy jako o przyszłej epoce i o tym, co Pan Bóg zamierzył dla wszystkich ludzi i my chcielibyśmy w tym też znaleźć swój dział. I to jest jedna grupa wersetów, które opowiadają o tym, że byli ludzie, którzy czekali na Królestwo i na to Królestwo trzeba czekać. Ale jest też kilka innych wersetów i te wam przeczytam. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 14 i 15 werset. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Przyszedł Jezus po tym, jak Jan Chrzciciel przygotował serca ludzkie, mówiąc im o potrzebie nawrócenia się, zmiany swojego życia. I przychodzi Jezus, mówi: przybliżyło się Królestwo Boże. Ewangelia Marka, ta sama, 10 rozdział i 15 werset. Powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Królestwo Boże należy przyjąć już dzisiaj. Jeżeli ktoś chce później do niego wejść, to trzeba go już dzisiaj przyjąć. Ono już jest. Trzeba go przyjąć do swojego serca. I teraz może nieco twardszy fragment, ale takie też są. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 19 i 20 werset. Mówi Pan Jezus do uczonych w piśmie. Jeśli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi je wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeśli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Pan Jezus mówi tak, to jeżeli to jest moc Belzebuba, to... Przepraszam bardzo. No może ją odłożę w ogóle. Bo... Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli cuda dzieją się mocą Belzebuba, to inni też czynią wielkie rzeczy, ale jeżeli ja palcem Bożym to czynię, to uważajcie, bo to jest znak, że jest wśród was Królestwo Boże. I braterstwo, fragment z listu, który apostoł Paweł skierował do braci w Koryncie. I tam, komentując sprawy w zborze, jak to zwykle apostoł Paweł próbuje pewne rzeczy uregulować, dać wskazówki, z różnymi ludźmi w tych zborach się stykał. Jedni bardziej pełni ducha, inni mniej, jedni bardziej układni, drudzy mniej. I pisze między innymi tak, 4 rozdział, 18 i 20 werset. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się ze słowem pysznych, nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże nie zasadza się na mowie, lecz na mocy. I tych kilka wersetów, kilka fragmentów pokazuje nam, braterstwo, że Królestwo Boże, ono jest właściwie już wśród nas. Ono w pewnej formie przyszło, ono zagościło. Ono nie jest jeszcze przez wszystkich widoczne, ale tak jak wczoraj wieczorem o tym mówił brat Michał Targosz, kiedy człowiek się dostroi, kiedy człowiek ma ucho, to zaczyna go rozumieć, zaczyna go czuć i zaczyna widzieć rzeczy w innym kształcie niż inni ludzie. I Pan Jezus nam poleca, wy szukajcie Królestwa Bożego. Wy go dzisiaj musicie poszukać. Ja nie mówię, wy czekajcie na Królestwo Boże. Wy go musicie dzisiaj tego Królestwa poszukać. No i musimy zastanowić, jakie to Królestwo jest. Wczoraj z bratem Sławkiem Pietrzykiem rozmawiałem. Trochę mnie pocieszył, bo myślałem, że tylko ja taki jestem, że nie umiem znaleźć rzeczy, poszukać. My, mężczyźni, podobno nie umiemy niczego znaleźć, to kobiety umieją znaleźć. I Sławek mi wyjaśnił, jak to jest. Dlaczego my, mężczyźni, żona mówi, znajdź tam jakąś rzecz, to my często nie umiemy. Ja dzisiaj rano spodni szukałem, Małgosia mi pokazała od razu, gdzie są. Ale przyczyna jest też taka, że potrafimy znaleźć rzeczy, które znamy. Znaczy, jeżeli coś ma jakiś kolor i kształt, o którym wiemy, spodziewamy się, że spodnie są niebieskie, to szukamy niebieskich. Wystarczy, że nasz obraz mentalny nie jest do końca taki, albo klucz ma jakiś tam... Okaże się, że ten kolor jest inny i my chodzimy koło tego i nie widzimy tego. Dlatego, że w naszym umyśle jest inny obraz tej sprawy. Ten dzbanek miał być, ta szklanka miała być czerwona, a ona jest inna. Dlatego chodząc jej nie widzimy. Potrafimy odnaleźć rzeczy takie, które znamy. Dlatego chcąc poszukać Królestwa Bożego, my musimy wiedzieć, czym ono jest. Bo rozpoznamy rzeczy, których obraz mentalny w głowie sobie stworzymy. I teraz, czym jest Królestwo Boże? Jest, braterstwo, w Biblii definicja taka. Czasami szukamy definicji, kto ją z braterstwa przytoczy. Królestwo Boże to jest co? Trzy rzeczy. No, wiemy, czym nie jest, dobrze? A czym jest? Radość, pokój, Marek, bardzo dobrze, sprawiedliwość. A właściwie w odwrotnej kolejności. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A czym nie jest? Nie jest to ani pokarm, ani napój. O tym pokoju, o tym pokarmie i napoju też warto wiedzieć, w jakim kontekście jest to powiedziane. Bo czasami myślimy, że kiedy apostoł mówi, że Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, to myślimy, że tu chodzi o to, o jedzenie i picie, że to nie jest dostatek jedzenia i picia Królestwo Boże, że to nie jest pokarm i napój. Kiedy przeczytamy to, gdzie jest to przynapisane, a jest to 14 rozdział listu do Rzymian, to zobaczymy, że myśl apostolska jest tam nieco inna. Apostoł mówi o tym, że bracia w różny sposób oddają chwałę Bogu. Jedni czczą Go przez to, że ograniczają pewne pokarmy, a inni nie. Jedni przestrzegają pewnych dni, a inni nie. I apostoł tam mówi, że jedni i drudzy mają prawo tą pobożność realizować w taki sposób, bo mówi apostoł, bo królestwo to nie jest pokarm ani napój. To nie jest to, jak ty, w jakiej postawie się modlisz, czy przestrzegasz pewnych zwyczajów, które są formą. Że forma, Królestwo Boże to nie jest forma. Królestwo Boże to jest treść. To jest treść, a tą treścią jest sprawiedliwość, tą treścią jest spokój i radość w Duchu Świętym. Co to znaczy szukać Królestwa? Jak, braterstwo, tego Królestwa mamy szukać? I tutaj ci, którzy mnie znają z Krakowa, wiedzą, że lubię pytać salę i to pytanie muszę do was skierować. Gdzieś mikrofon mikrofon taki jest, więc kto będzie chciał zabrać głos, niech podniesie rękę i niech powie, czym według niego jest szukanie Królestwa Bożego. Cóż to takiego może być? Coś, co musimy teraz odnaleźć. Kto by chciał z braterstwa zabrać głos? Niedużo osób, bo nie będę was długo trzymał, więc musimy szybko... No, powinniście byli przyzwyczajeni, że tu jest taka trochę atmosfera wspólnych rozmów, więc nie można się za wygodnie rozsiąść. To kogoś zapytamy. Widzę, że brat Jasiu zbiera myśli, to pewnie nam tutaj powie, co to może być szukanie królestwa.
Szukanie radować się, szukanie radości, miłości i myślę sprawiedliwości, dążyć do tych rzeczy. No, ale tak szybko nam zadać pytanie, że zaczynamy dopiero myśleć, tak.
Dobrze, tak. Szukanie tych uczuć, dobrze. Ktoś jeszcze chciałby z braterstwa powiedzieć, czy może być szukanie królestwa? Brat Gowda, bardzo proszę.
Zapoznawanie się z charakterem Bożym, z Jego przymiotami na podstawie Słowa Bożego i wprowadzać w życie. To jest nasze podążanie do Królestwa Niebieskiego.
Nic dodać, nic ująć. Lepiej byśmy tego nie powiedzieli. To jest zapoznawanie się z charakterem, powiedział brat, z Panem Bogiem, z Jego charakterem, z tych rzeczy, z których możemy i podążanie w tą stronę i wprowadzanie, jak to brat powiedział. I rzeczywiście tak jest, bo szukanie to jest poznawanie czegoś, to jest to, że chcemy to królestwo, chcemy go poznać, a jak tutaj było powiedziane, to królestwo pochodzi od Boga, to musimy poznać trochę samego Boga, bo to jest Jego świat, to jest Jego charakter. Jak tu brat Darek mówił na wcześniejszym wykładzie, Pan Bóg, nawet nie wiem, czy On stworzył dobro. On właściwie jest tym dobrem i On go tylko w pewien sposób okazał ludziom. Ono przybrało pewną formę. I to jest szukanie Królestwa Bożego i jak mówi werset, sprawiedliwości Jego. No i tutaj, braterstwo, z pewnych ogólniejszych rzeczy będziemy przechodzić do bardziej szczegółowych. Szukanie sprawiedliwości. Czym jest szukanie sprawiedliwości? Tutaj pozwólcie, że zasugeruję wam pewną myśl, że szukanie sprawiedliwości to nie jest domaganie się sprawiedliwości. I że szukanie sprawiedliwości nie polega na rygoryzmie. Bo czasami może nam się wydawać, bo wszyscy cierpimy trochę, chcielibyśmy, żeby ten świat był trochę lepszy, żeby więcej sprawiedliwości było wśród nas. I pytanie, czy większym rygoryzmem osiągniemy tą sprawiedliwość wśród nas. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment właśnie z Ewangelii Mateusza, z tych pierwszych rozdziałów. 5 rozdział, 20 werset, też z tego kazania. Mówi Pan Jezus o uczonych w piśmie, o tej elicie narodu, która była bardzo rygorystyczna. To byli ludzie, którzy wymagali bardzo precyzyjnego przestrzegania prawa, a nawet czasami nieco więcej niż tego prawa, bo tak, od innych i jeszcze uzupełniali go swoimi własnymi przepisami, precyzyjnie oddawali dziesięcinę z mięty anyszku i do tych ludzi, którzy byli bardzo rygorystyczni, Pan Jezus mówi tak, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Pan Jezus mówi, musicie mieć coś więcej niż rygoryzm faryzeuszy i uczonych w piśmie. To nie jest wystarczające. I próbujemy teraz analizować, gdzie jest ich problem, gdzie jest błąd uczonych w piśmie i faryzeuszy, że Pan Jezus mówi, to co oni pokazują jest niewystarczające. Wasza sprawiedliwość musi być większa. To jest szczególnie może dziwne, bo kiedy pomyślimy, co uczeni w piśmie myśleli o Panu Jezusie i co nim mówili, jaką reputacją cieszył się Pan Jezus. On właśnie się cieszył reputacją człowieka niesprawiedliwego, bo mówili o nim, co mówili o nim? Mówili o nim, że pijanica, wina i żarłok. Mówili, że jak to Pan Jezus odpowiedział, dla was Jan był za smutny, a ja jestem za wesoły. Mówili, że grzeszy przeciwko prawu, że łamie prawo, czyli nie jest sprawiedliwy, bo nie przestrzega sabatu. Mówili o nim, że ma demona. No mówili o nim same najgorsze rzeczy. Mówili, że jest przyjacielem cudzołożnic i złodziei i wszelkiego elementu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. A oni żyją w poczuciu sprawiedliwości. Tak, i tutaj brat podpowiada, że ich problem polegał właściwie w dwóch obszarach. Po pierwsze, nie wykonywali, albo może zacznijmy od czegoś innego. W niektórych fragmentach mamy wrażenie, że oni źle rozumieli sprawiedliwość. I to, czym Pan Jezus od nimi dyskutował, to jest, powiedzmy, zastanówmy się, co naprawdę jest sprawiedliwe. Bo wy mówicie, że zrywanie kłosów to jest złamanie przykazania. wy mówicie, że jeżeli ja człowieka ująłem za rękę i go uzdrowiłem w sabat, to to jest niesprawiedliwe. A ja wam mówię, że to właśnie jest sprawiedliwe. To wasze poczucie sprawiedliwości jest obrócone. To wy ją źle rozumiecie, tą sprawiedliwość. I wy musicie zmienić swoje rozumienie, czym jest, co jest dobre w oczach Bożych. Musicie, wy ją źle rozumiecie, a po drugie, to co też brat powiedział, to co rozumiecie nawet dobrze, to też nie wykonujecie. To jest tak, że ciężary nakładacie na innych, ale sami też omijacie noszenia tych ciężarów. I z tego braterstwo robi się wyznacznik do naszego życia. Królestwa Bożego i sprawiedliwości Bożej i Jego sprawiedliwości musimy szukać rozumem. Musimy spróbować zrozumieć sprawiedliwość Bożą, bo ona często nie jest taka, jak nam się wydaje. I słusznie tutaj brat powiedział, że my musimy do tej sprawiedliwości uczyć się ze Słowa Bożego. Bo my tej sprawiedliwości musimy się uczyć. Nam się wydaje, że nam intuicja podpowiada, co jest dobre, co złe, ale intuicja jest myląca. Intuicja jest potrzebna, taka, że zrobimy coś intuicyjnie, bo czasami życie nas zaskoczy i my musimy szybko zareagować. Ale ta intuicja, co jest dobre, a co złe, ona musi być ukształtowana rozumem i rozważaniem, co Pan Bóg określił jako dobre, a co określił jako złe. Bo podam wam kilka przykładów, gdzie wydaje się, że intuicja by nas zawiodła, poprowadziłaby nas w złą drogę. Weźmiemy najpierw przykłady biblijne. List do Rzymian, 9 rozdział, 13 i 16 werset. Jako napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Pan Bóg mówi, ludzi takich jak Jakub, to ja kocham. Ja kocham Jakuba, a Ezaw nie. To nie jest człowiek według mojej myśli. Teraz patrzymy na ten życiorys tego człowieka i patrzymy, czy to jest człowiek, który oszukał swojego ojca. Oszukał go w ten sposób, że musiał uciekać z domu i z matką zrobili pewnego rodzaju spisek. A potem jakiś czas, kiedy potrzebuje pomocy, to on jest skłonny mocować się z aniołem. No, powiedzielibyśmy, nie jest to jakiś wielki wzór pokory. Osoba, która mówi, pobłogosław mi, bo cię nie puszczę. I do rana go trzyma. Mogłoby się wydawać, że nie jest to osoba taka, no, taka, która zbyt aktywnie podchodzi do swojego życia. Zbyt go kształtuje. A Pan Bóg mówi, Jakuba wybrałem. A Ezawem wzgardziłem. I wielu z mężów Bożych, o których tutaj nawet podczas tych dwóch dni słuchaliśmy, gdybyśmy ich rozpatrywali bez tego zmysłu Bożego, to powiedzielibyśmy, że ich życie jest jakieś poplątane i dziwne. Dawid, który tutaj był wspominany, którego życie jest poplątane różnymi jego przewinieniami. Nawet taka rzecz, kiedy ostatnio, jakiś czas temu był zjazd przedstawicieli zborów i sam sobie siedzimy, rozważamy różne tematy. No, rozważaliśmy między innymi taką kwestię, że starszy ma być nienaganiony. No i wymieniamy sobie wszyscy wspólnie razem, co to znaczy nienaganiony, jak to ktoś powinien być dobry. I tak koło kogoś siedziałem i tak doszliśmy do takiego wniosku, no tak, no to słuszne uwagi, ale biorąc pod uwagę te kryteria, to dzisiaj Dawid by u nas nie przeszedł ani na starszego, ani na diakona, ani, bo po prostu nie spełnia żadnego z tych kryteriów, a jest powiedziane o nim, że jest mężem według serca Bożego. I tu może warto zauważyć, o tym myślimy nie dlatego, żeby umniejszać ich przewinienia, bo przewinienia są przewinieniami i nie chcielibyśmy zmieniać sprawiedliwości Bożej i o ile dopuścili się czegoś złego, to zrobili coś złego i musieli się z tym zmierzyć. Natomiast bagaż dobrych rzeczy, które zrobili, był na tyle duży, że kiedy Pan Bóg położył je na szali, to powiedział, to co On zrobił dla mnie jest ważniejsze od tego, co On zrobił przeciwko mnie. I patrzymy na te postacie i czasami się dziwimy. A szczególnie może dziwimy się, kiedy Pan Jezus opowiada nam o sprawiedliwości Królestwa Bożego przez przypowieści. Bo w nich już szczególnie nasza intuicja nas zawodzi. Brat Tomek posłużył się tutaj parafrazą jednej przypowieści, więc pozwólcie, że i ja taką parafrazę zrobię. Mariusz nam tam pomagał, kiedy parkowaliśmy, jeździł na takim motocyklu, ustawiał tam samochody. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że tam przyjeżdża jakaś, jest duży natłok aut, przyjeżdżamy wszyscy, stoimy w kolejce, a Mariusz ktoś tam mówi, no przepraszam was bardzo, ale muszę pojechać, tam jedna siostra nie nauczyła się parkować, to ja tam pojadę z nią gdzieś dalej i pomogę jej to auto zaparkować. powiedzielibyśmy, no fajnie Mariusz, ale my tu wszyscy stoimy w kolejce, niech siostra się nauczy parkować na placu manewrowym, tak, niech pójdzie na szkółkę jazdy, a ty nie zostawiaj setek aut praktycznie, które są bez, tych setek aut nie zostawiaj bez opieki, tylko pomóż nam wszystkim kierować ruchem. Ten prosty przykład jest jakąś parafrazą przypowieści o zgubionych owcach, gdzie z punktu widzenia takiej gospodarności codziennej Pan Jezus opowiada o skrajnej nieodpowiedzialności. Pasterz, który pozostawia 99 bez opieki po to, żeby gonić za jedną, jest nieodpowiedzialny. Dlatego, że wystawia na niebezpieczeństwo 99 owiec po to, że no, szkoda mu tej jednej. To jest sprawiedliwość, nasza ludzka gospodarność, a Pan Jezus używa takich właśnie jaskrawych przykładów, żeby powiedzieć, że uważajcie, bo czasami wasz sposób myślenia może was prowadzić w inną stronę. Pan Bóg myśli innymi kategoriami. Wam się to nie opłaca, ale Panu Bogu się opłaca. Dla was to jest niewarte, a dla Niego jest warte. Wy zostawicie tą jedną i powiecie, to są trudno, no strata. A Pan mówi, nie ma straty, pójdziemy za nią. Inne przypowieści, to mamy też przypowieść taką, którą też, gdyby to ona się zdarzyła dzisiaj, że najmujemy robotników o różnych godzinach i w ostatniej godzinie przychodzi robotnik i dostaje taką samą zapłatę jak tamci, to skończyłoby się to wielką awanturą i to jest w ogóle sprzeczne z zasadami motywowania ludzi. No i w ogóle to się wydaje bardzo nielogiczne. Takie było dla tamtych ludzi. Pan Jezus opowiada o tym, żeby pokazywać pewną lekcję dotyczącą łaski. Mówi, ja nikomu z was nie zabrałem, dlatego nie gniewajcie się, że ktoś dostał więcej niż zasługuje, bo to jest łaska. On dostał, ja wiem, że on nie zasłużył na tyle, ale ja nie zabrałem z waszego. Wy dostaniecie to, co mieliście dostać, a on dostanie tyle samo. I czy nawet byśmy przeczytali taką informację o menadżerze wyższego stopnia w jakiejś większej firmie, który usłyszał pogłoski, że no jest kryzys, źle się dzieje firma, że jego działania doprowadziły do firmy, do firma jest bliska bankructwa i że wkrótce zostanie odwołany ze swojego stanowiska. I on patrzy na listę należności, zbiera tych wszystkich dłużników i mówi, dokonujemy restrukturyzacji długu. I ten dług restrukturyzujemy i zmniejszamy te długi trochę. Powiedzielibyśmy, że człowiek w sytuacji trudnej firmy no, ryzykownych ruchów się podejmuje. A Pan Jezus mówi, że synowie tego świata są mądrzejsi od was, bo potrafią się poruszać. I tutaj być może, że nawet z punktu widzenia biznesowego to nie było złe rozwiązanie, bo lepiej, żeby ktoś cokolwiek zapłacił niż nic. Ale cała ta lekcja, ona ma inny wymiar. Ona nie opowiada o prawach ekonomii, tylko ona opowiada o prawach ducha. Że chcąc kogoś pozyskać, to musisz zobaczyć, czy tego długu nie trzeba zrestrukturyzować. I jest wiele takich przykładów, w których musimy powiedzieć, że to, co jest napisane w Słowie Bożym, to nas zaskakuje. To jest inne. Dlatego musimy sięgać do tego Słowa i musimy sprawiedliwości Bożej się uczyć. Musimy ją przyjąć do naszego rozumu. I kiedy przeczytamy też prawo Starego Testamentu, to w wielu wypadkach znajdziemy tam wytyczne do naszego życia. Musimy go przeczytać po nowemu. Bo to jest coś, co opowiada na podstawie kilku przykładów, jak należy postępować, ale to jest źródło, do którego musimy sięgać. A więc braterstwo tak, szukamy tego królestwa rozumem, musimy go poszukać rozumem i po to się spotykamy, żeby go szukać rozumem i musimy też poszukać tego królestwa naszym uczynkiem. Pismo Święte jest tak napisane, że jego się nie da zrozumieć, nie realizując go. I to było tematem też tutaj tego sympozjum, że tak naprawdę, żeby przyjąć tą naukę, to trzeba go czynić. I wiecie też, że często, kiedy idziemy do fachowców, kiedy szukamy kogoś, kto nam, nie wiem, ja jestem w domu, tak nie bardzo umiem naprawiać rzeczy, to szukamy kogoś, kto ileś już napraw wykonał. Nie bierzemy kogoś świeżego po szkole, ale chcemy kogoś, kto ma doświadczenie. Kiedy przyjmujemy kogoś do pracy, to pytamy, co on zrobił. Bo pewne rzeczy człowiek się nauczy nie ze szkoły, nie z czytania, ale z doświadczenia. Do lekarza, kiedy idziemy, to coś pytamy, nie czytam, czy miał dobre stopnie na dyplomie, tylko ile miał operacji i ile rzeczy już zrobił. metodą poszukania Królestwa Bożego jest, jest czynienie. I jak to było powiedziane w wykładzie brata Piotra Krajcera, jest zrozumienie zamysłu Bożego. I dzisiaj, kiedy my chcemy rozmawiać o niektórych kwestiach, to kiedy mówimy na przykład o tym, czy post jest rzeczą pożyteczną, czy niepożyteczną, to ja wam powiem, ciekawiej mi się rozmawia z braćmi, którzy go stosowali chociaż raz i mówią doświadczenia, niż o kimś, kto nigdy nie stosował postu, ale zna go tylko z zapisów Pisma Świętego. I w wielu kwestiach musimy mieć tą praktykę. Mało tego, ta praktyka, ona jest potrzebna Panu Bogu. I w wielu wypadkach w naszym życiu to, co jest potrzebne, jest potrzebna pewien model postępowania. To, czego Pan Bóg potrzebuje od nas, to jest, abyśmy pokazali, jaka jest sprawiedliwość. Ty ją najpierw wystudiuj, a potem ją pokaż ludziom, na czym polega sprawiedliwość. Niech ludzie ją zobaczą taką, jaką ona jest. I w wielu wypadkach my nie wiemy, co jest sprawiedliwe i się zastanawiamy nad tym. I nawet pozwolę sobie zapytać tutaj tylko kilka osób na temat takich sytuacji życiowych, w których się zastanawiamy, jaka byłaby wyrocznia Boża w tej kwestii. I mamy kilka takich dylematów. Nie wiem, czy tu gdzieś znajdę na przykład brata Marka Dziewońskiego? Nie znajdę. To znajdę może brata Bronka Kaczora? A, jest brat Bronek. Brat Bronek Kaczor, pytam go dlatego, że znamy się od dawnych czasów i na nasze wtorkowe spotkania kiedyś przychodził i tam często proponował tak zwane tematy do rozważenia. I mówił, słuchajcie, mam taki temat, w życiu nie bardzo wiem, jak to by należało postąpić w tej sprawie i poddawał nam różne tematy do rozważenia. Bronek, powiedz, co takiego jest, co byśmy musieli rozważyć czasami z naszego chrześcijańskiego życia, jaka jest sprawiedliwość Boża?
Oczywiście tych tematów jest bardzo dużo. Każdy z braterstwa jakiś inny temat bardziej dotyka. Ale braterstwo, ten werset, który dzisiaj jest dany pod rozwagę, powiem wam tak, dopiero kilka lat mnie zaskoczył temu, że Pan Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to inne będzie wam dodane. Powiem wam, braterstwo, dopiero od paru lat tak bardziej to zrozumiałem, że w naturalny sposób człowiek poszukuje, chce się urządzić, swoją rodzinę, siebie, zaopatrzyć się w pewne rzeczy i przy okazji tam do zboru czyta sobie Biblię, a to Pan Jezus mówi, że nie. Jeżeli będziesz poszukiwał z całego serca Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, przede wszystkim będziesz Go wprowadzał w życie, te rzeczy, o które się ludzie w naturalny sposób ubiegają, będą ci dodane. To powiem wam, braterstwo, dopiero to mnie tak jakoś od paru lat bardzo urzekło. A jeżeli chodzi o pewnie sprawiedliwość, mi się wydaje, że to, co apostoł Paweł mówiliście do Tymoteusza, że Słowo Boże do wszystkiego jest przydatne. Do napominania, do pouczania, do wykrywania fałszywych nauk, aby człowiek Boże był sprawiedliwy. I przychodzą jakieś dylematy w życiu i powiem wam, braterstwo, wiele razy Biblia bardzo często szukam i doświadczam. Może o takiej jednej drobnej sprawie. Powiem, braterstwo, ze względu na obowiązki zawodowe często człowiek jakieś podpisuje jakieś umowy czy jakieś przetargi organizuje i wydawałoby się, wiadomo, że niektórzy ludzie nieuczciwie proponują jakieś tam pieniądze, jakieś łapówki, to wiadomo, człowiek to odrzuca i że to jest nieuczciwe. Ale są ludzie bardzo wyrafinowani, może jakiś taki prezencik niezobowiązujący, taka drobna sprawa, przyda ci się to w pracy. Powiem wam, braterstwo, tak ostatnio mało co bym się nie dał nabrać. No musiałem później wyciągnąć pieniądze i zapłacić za pewną rzecz. Ale gdy otwieram Biblię, Salomon mówi, że dar zaślepia serce. I to jest bardzo ważna rzecz, bo dobrze, braterstwo, że temu człowiekowi zapłaciłem za taki niby drobiazg, bo później się okazało, że musiałem tego człowieka zweryfikować. Dużą pracę, duży remont wykonywał i wydawało mi się, że taki drobny podarunek, który tak naprawdę do pracy mi potrzebny, dobrze mu zapłaciłem, wydawało się, że on kupi moją przychylność i sprawa będzie załatwiona. Także uważam, że Biblia bardzo często nam podpowiada, jak masz żyć, jak masz stosować to Pismo Święte w codziennym życiu, a unikniesz wielu nieprzyjemnych rzeczy. Może jeszcze jedna taka sprawa jest to, co Biblia, kiedyś Psalm 37, to co psalmista tak ubolewał nad losem bezbożnego, jak człowiek był młodszy, tak się domagał sprawiedliwości. A tutaj jest taka ciekawa myśl, że zdaje się w milczeniu na Pana, a On wywiedzie Twoją sprawiedliwość. Że jednak pewne rzeczy trzeba polecić Panu Bogu, a samemu poszukiwać tej sprawiedliwości w sobie samym. I braterstwo dla mnie takim wyznacznikiem też jest to, co pamiętacie, braterstwo, jak proroka Daniela chciano uchwycić w jego pracy zawodowej na jakimś tam niedomaganiu czy niedociągnięciu. To, co znaleźli ci satrapowie, coś dla proroka Daniela? Nie. I uważam, że to jest taka wprowadzanie tej sprawiedliwości Królestwa Bożego w naszym życiu tu i teraz. Że z moich obowiązków zawodowych, z moich obowiązków rodzinnych, zborowych, staram się, na ile jest to możliwe, wprowadzać takie zasady, które się podobają Panu Bogu, które będą kiedyś obowiązywały w Królestwie Bożym. Na ile nam się uda teraz już te zasady wprowadzić, ja już widzę, te błogosławieństwa teraz odczuwamy. A co dopiero będzie w przyszłości, jeżeli ludzie, którzy będą żyli w Królestwie Bożym, będą się tymi zasadami posługiwali. Takie krótkie spostrzeżenie na szybko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze o dylematy takie czynienia sprawiedliwości zapytam brata Andrzeja Nowaka. Tego brata znam trochę krócej, ale mam do niego dużą... Tam siedzi na tej ławce... O, nawet się wychylił.
Brat Daniel prosił, żebym coś na ten temat powiedział. To, co mi się nasunęło tak na gorąco, to sprawa osób wierzących, które przejęły interes rodzinny. To był sklep spożywczy, który źródłem ich utrzymania, i po pewnym czasie zaczęli zastanawiać się, czy jako ludzie wierzący powinni ten sklep prowadzić dalej, ponieważ chcąc prowadzić sklep spożywczy, trzeba tam sprzedawać alkohol i papierosy. Jest to taki dylemat, który jak do tej pory wiem, że oni to rozważają i mają z tym problem. Także no, to jest tak z mojego otoczenia, od ludzi wierzących to wiem, bo oni też mi się pytali o radę. I oczywiście pierwsze, co się nasunęło, to, żeby im powiedzieć, żeby tego sklepu nie prowadzili, ale mają rodziny. I to nie jest dla nich taka łatwa decyzja i oni się z tym zmagają. Także no to taka sytuacja.
Dziękuję bardzo. I pewnie gdybym braterstwo zapytał każdego z was, to każdy powiedziałby w życiu jakąś sprawę, którą nam jest czasami trudno rozsądzić z punktu widzenia tego, co należy zrobić. Bo widzimy pewne racje i w jednym, i w drugim. I to jest nam potrzebne, żebyśmy tworzyli pewną praktykę czynienia, nie tylko mówienia o tym, ale praktykę. I czasami trzeba powiedzieć, że trzeba by się wystawić na śmieszność. To jest pytanie trochę takie o rachunek sumienia, czy my jesteśmy gotowi pójść na całość i chorobliwie trzymać się pewnych zasad, które byśmy zrozumieli, że są inne. Niektóre rzeczy w wielu wypadkach przyjmujemy, że no, ogólna praktyka ludzi jest taka i my za nią podążamy. Nikt z nas nie ma problemu z kontem w banku, bo wszyscy trzeba mieć konto. Kiedy zaczynamy analizować to, że jest to więc system finansowy, że kapitał rodzi kapitał, iż to są pewne złe rzeczy na tym świecie, w których my normalnie uczestniczymy. Prowadząc swoje codzienne sprawy, w wielu rzeczach uczestniczymy i pytanie, czy skłonni byśmy pójść ostrzej i czasami odciąć się od rzeczy, które ogólnie uważane są za dobre, a my byśmy powiedzieli, że nie jest to zasada Królestwa Bożego. I że ludzie się drapią po głowie, jaki dziwak, ale potem mówią, ale ten dziwak ma pewne racje. Bo jeżeli Babilon upada, mówiąc Babilon, możemy mieć na myśli nie konkretny kościół, ale pewien porządek świata, to ci, którzy w nim uczestniczą i mocno korzeniami tkwią, upadają razem z nim. To jest pytanie, czy firma, w której ja pracuję, czy inne firmy, których my robimy, czy my nie tkwimy za mocno tymi korzeniami i czy jak to się posypie i przychodzi kryzys, to my piersi zaczynamy płakać, bo się sypie coś, co my sami trochę pobudowaliśmy. I muszę powiedzieć, że To jest myśl, którą chcę wam zostawić, to jest bardzo dla mnie istotna, a wydaje mi się, że i wy możecie z niej skorzystać, odnośnie istoty cierpienia Kościoła. Tak czasami myślimy, że cierpienie to jest Panu Bogu potrzebne, że to Pan Bóg, no jak zobaczy, że tutaj ktoś zły, że ktoś za swój grzech cierpi, no to że jego sprawiedliwość jest zaspokojona. To chyba nie jest do końca tak, bo Pan Bóg nie kocha się w śmierci grzesznika, ani w jego cierpieniu. To nie jest to, że Panu Bogu jest potrzebne patrzeć na cudze cierpienie i że ono Pana Boga zaspokaja. Idąc tą drogą rozumowania, kiedyś w średniowieczu różni mnichowie biczowali siebie samych, myśląc, że jeżeli ja siebie pobiczuję, to Pan Bóg będzie łaskawie patrzył, ponieważ cierpiałem. A może to cierpienie, mówimy tak szumnie Kościoła, jest potrzebne do czegoś innego. Może ono jest potrzebne, żeby pokazać niesprawiedliwość. Bo kiedy jest zło i kiedy jest grzech, jeżeli jest niesprawiedliwość, to zwykle ktoś pada jej ofiarą. I dzisiaj pewnie moglibyśmy prowadzić teoretyczne rozważania o faszyzmie, gdybyśmy nie mieli doświadczenia i gdybyśmy nie zobaczyli milionów ofiar tego systemu. Jest pewne zło, które znalazło swój wyraz. I tak jest, że czasami w jednym miejscu jest sprawiedliwy i niesprawiedliwy. I tak bywa, że żeby osądzić tego niesprawiedliwego, to trzeba pozwolić mu działać i ktoś musi pozwolić sobie na to, żeby być ofiarą. I kiedy sięgniemy do korzeni, do pierwszej pary ludzkiej, to zobaczymy, kiedy Pan Bóg rozmawia z Kainem i mówi o tym, co w nim jest. Ale być może nie byłoby prawa osądzić go, bo wiecie, co osądza Kaina? Co woła do Boga? Krew Abla. Dlatego, że Abel stał się jego ofiarą. I to nie, że to cierpienie było Ablowi potrzebne, tylko ono jest potrzebne, żeby osądzić zło, żeby pokazać, ludzie, to jest efekt zła. Jeżeli będziesz w sobie gromadził nienawiść, to będą takie efekty, że twój brat będzie leżał nieżywy. Jeżeli ludzie pozwolą sobie na stworzenie systemu, w którym będzie opresja, w którym się powie komuś, że ten naród nie jest godny życia, to zobaczycie, jakie są tego efekty. Cierpienie Kościoła jest potrzebne po to, aby niesprawiedliwy pognębił sprawiedliwego. To nie jest potrzebne Panu Bogu, to jest potrzebne ludziom, nam wszystkim jest potrzebne. Pytanie, czy my po pierwsze jesteśmy sprawiedliwi i czy my mamy siłę, żeby się tą ofiarą stać. I to są pytania, braterstwo, które ja wam zostawiam na koniec dzisiejszego dnia. Dlatego, że tym wszystkim, którzy zorganizowali tą konwencję, tą i wiele innych konwencji, które jeszcze będą, to wiecie, oni podnoszą ten wysiłek nie po to, żebyśmy się tutaj dobrze czuli, żebyśmy się uśmiechali i żebyśmy byli towarzystwem przyjaciół, czy jak to się mówi, towarzystwem wzajemnej adoracji. Bo naszym cierpieniem nie jest to, że my siedzimy dwa dni na twardych ławkach. Cóż Panu Bogu z tego, że my tu przesiedzimy te dwa dni? Tu chodzi tylko o to, żebyśmy posłuchali coś, żeby to królestwo gdzieś tutaj nam, jak tu brat pokazuje, zarezonowało w naszym sercu i potem w poniedziałek jest nasza rola. Nasza rola, nasze cierpienie nie jest dzisiaj. Nasze cierpienie jest w poniedziałek, kiedy idziemy do pracy. Jutro. Jutro, pojutrze. I szukanie Królestwa Bożego jest trochę dzisiaj naszym umysłem i jest jutro i pojutrze naszym uczynkiem. I tego braterstwo musimy dokonać. I to jest nasze przesłanie, którego chcemy spełnić. Dobrze jest to, że nasze wspólne spotkanie sprawia nam też przyjemność. Że to wspólne szukanie Królestwa Bożego jest dla nas też i miłe. I że trochę tak będzie z nami pewnie, jak z tym objawicielem, któremu powiedziane było, żeby zjadł książeczki. Że on najpierw w ustach są słodkie, a potem w brzuchu są gorzkie. I to jest tak, że czytamy Słowo Boże, mówimy piękne słowa, Pan Jezus nauczał, czytamy, mówimy piękne słowo. Potem idziemy do pracy i trzeba powiedzieć, gdzieś musimy się sami z sobą zmagać. To, co mówił nawet brat Jeremiasz w swoim wykładzie, że gdzieś w nas są rzeczy, których musimy powiedzieć nie ma zgody. Moje ciało mnie tam ciągnie, ale ja wiem, że tak nie można. I brat Jeremiasz postawił tu parę istotnych rzeczy. Z niektórymi tezami pewnie byśmy dyskutowali. Z niektórymi słusznie powiedział, że są tematem do dyskusji panelowej. Ale położenie tego tematu, że my musimy podjąć tą walkę, ono jest bardzo, bardzo istotne. I ta ostatnia myśl to proroctwo Ezechiela. Wiecie, jaki może być komentarz do tego, że urósł cedr, i został wyrwany koniuszek i zasadzony na Wielkiej Górze. I tutaj niektórzy mówią, że to jest metoda rozszczepiania. To nie jest sianie, ale to jest rozszczepianie. Jest roślina, która już urosła, a ją sadzimy na nowe miejsce. I że tak się rozprzestrzenia Królestwo Boże. Ono musi powstać już teraz. Ono musi powstać w sercach ludzi Kościoła Bożego, musi powstać w ich praktyce. Tak jak my dzisiaj czerpiemy z doświadczenia mężów Starego i Nowego Testamentu, tak ktoś kiedyś musi czerpać z naszej praktyki. Nie tylko z naszej wiedzy, ale z praktyki, którą naszym życiem wytworzymy. I ten cedr trzeba zasadzić z naszego życia. On musi dzisiaj powstać i to jest nasza wspólna rola. I jak mówię, dobrze jest to, że to szukanie sprawiedliwości, ono nam daje, są te trzy rzeczy. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój. Pokój pomijam, bo już nie ma czasu, jeszcze byśmy o pokoju też mówili. Pokój trzeba czynić. Na niego pokój nie jest dany. To nie jest coś, że wystarczy go utrzymywać. Pokój trzeba uczynić. Jak go uczynić? Każdy będzie szukał na swój sposób. W pracy, wśród braci wybieramy się na kurs do Budziarz. Tu było zachęcanie na kurs 18+. Jesteśmy 18 i więcej. Mamy już więcej lat niż 18, możemy pojechać. Pojedziemy tam, żeby może z braćmi, z którymi na co dzień mamy mniej kontaktu i mniej dyskusji, to pojedziemy tam trochę posłuchać ich nauczania i z nimi trochę pobyć. Rozumiem to w pewnym sensie jako czynienie pokoju, bo częścią ten pokój trzeba go czymś uczynić, tą rozmową i tym wspólnym przebywaniem. Ale na końcu tego jest, że Królestwo Boże to jest radość. I chciałbym, braterstwo, żeby brat Darek już przełączył komputer na zdjęcia, bo chciałbym, żebyście tę konwencję zapamiętali jako właśnie radość. Jako radość bycia wspólnego i wspólnego przebywania, bo to uczenie się o Królestwie Bożym, ono daje nam przyjemność, daje nam radość. Ja ją tutaj odczuwałem, myślę, że wy ją odczuwaliście i chciałbym, żebyście ją jeszcze poczekajmy chwileczkę, zgaśmy światła. Nie widziałem jeszcze tych zdjęć, ale niech te obrazy trochę nam przypomną tą pierwszą historyczną konwencję w Hebdowie jako konwencję radości w Duchu Świętym. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego mieć będzie w nienawiści, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc. Nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć dzień ma dzień swego utrapienia. Nie troszcie się, braterstwo, o jutrzejszy dzień, a raczej przechowajcie w królestwie, w sobie to królestwo, którego dane nam było tutaj troszeczkę skosztować. I niech te dwa dni będą poczuciem, że byliśmy w innym świecie, że dotknęliśmy czegoś większego i wspanialszego. Nie tylko przez słowa, które stąd spadały, ale przez nasze uśmiechy, przez naszą życzliwość, którą tutaj wyczuwaliśmy chyba. Czuliśmy wyjątkową atmosferę życzliwości wzajemnej i niech to w nas pozostanie, a my spróbujmy powiedzieć, że przyrzekamy Twe słowo wypełniać, nie ulegać pokusom wśród zła. I niech to braterstwo, na koniec, to co Panu Bogu chcemy powiedzieć wspólnie, to wyraźmy Mu to pieśnią. Zaśpiewajmy Panu Bogu pieśń taką, która jest w tych naszych śpiewnikach młodzieżowych, że chcemy, Panie Boże, wypełniać Twoje słowo, a główną myślą tej pieśni jest modlitwa, która jest streszczeniem modlitwy tej, którą tam na górze przekazał Pan Jezus również i nam i którą modlitwą na koniec będziemy w tej modlitwie będziemy chcieli połączyć swoje głosy.
Aż się zejdziem znów.